Kultura dla najmłodszych.
Dziś moim i Państwa gościem jest pan Michał Iwanicki, koordynator projektu Międzypokoleniowy Most, ale także klaun, komik, aktor. Dzień dobry.
Dzień dobry, cześć.
Panie Michale, czym jest projekt Międzypokoleniowy Most?
Projekt Międzypokoleniowy Most zrodził się z myśli, że seniorzy w obecnych czasach mogą czuć się wykluczeni, osamotnieni, potrzebują kontaktu. Postanowiłem wyjść z czymś, co da im kontakt, da im wspólne działanie, połączenie. W myśl razem z seniorami postanowiliśmy połączyć ich z młodzieżą, która również, jak badania potwierdzają, może czuć się wykluczona, osamotniona i również łakną tego kontaktu. No i tutaj z tego połączenia wychodząc, stworzyliśmy projekt, w którym seniorzy oraz nastolatki wspólnie tworzą improwizowane show, improwizowany spektakl, który siłą rzeczy staje się komediowym. Dzielą się tym, co przeżyli, dzielą się swoimi przeżyciami, swoimi marzeniami, fantazjami i tworzą sceny wspólnie i tworzy się prawdziwe połączenie międzypokoleniowe.
Stąd nazwa Międzypokoleniowy Most.
Zgadza się.
Efektem tego projektu jest spektakl, przedstawienie teatralne, które można zobaczyć już 19 czerwca na scenie Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Jest to drugi już pokaz, premiera tego spektaklu miała miejsce 8 maja. Czy to oznacza, że łakniemy takich przedstawień, skoro zdecydowali się Państwo powtórzyć, pokazać jeszcze raz to przedstawienie?
Nasza premiera to był wielki sukces. Na widowni mieliśmy około 120 osób. Pełna sala była po prostu. No i stwierdziliśmy, że pójdziemy za ciosem, że aktorzy chcą więcej i widownia, jak się okazało, też chce więcej. Dlatego też gramy spektakl, no może skierowany bardziej do młodzieży tym razem, ponieważ na premierze mieliśmy bardzo dużo gości z DPS-ów współpracujących z DPS-em imienia brata Alberta przy ulicy Nowaczyńskiego, z którego to są nasi seniorzy, którzy biorą udział w projekcie.
No właśnie, bo wyjaśnimy jeszcze, że do udziału w projekcie Międzypokoleniowy Most zaprosili Państwo seniorów z Domu Pomocy Społecznej imienia świętego brata Alberta i oni występowali na scenie, ale towarzyszyła im też grupa nastoletnich młodych aktorów, a dokładnie rzecz biorąc byli to młodzi z grupy teatralnej Mikrofale ze Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Dlaczego wybór padł na te dwie grupy społeczne i dlaczego akurat je chcieli Państwo połączyć i zaprezentować na wspólnej scenie teatralnej?
Będąc absolutnie szczerym, rekrutacja rozpoczęła się na osiedlu Nowa Huta i nie było łatwo. Próbowałem zwerbować młodzież, zwerbować seniorów tam i grupka, która tam zaczęła pracować, była no skromna. Bardzo dużym zbiegiem okoliczności poznałem dyrektora Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Nowaczyńskiego imienia brata Alberta i okazało się, że pracuje tam właśnie grupa teatralna seniorów. I tym sposobem właśnie weszliśmy we współpracę, a również skontaktowałem się z Olą Barczyk, która to prowadzi zajęcia teatralne dla młodzieży w SCKM-ie i zaproponowałem jej oraz jej grupie udział w tym projekcie. Obie te grupy bardzo ochoczo na moją propozycję zareagowały i weszliśmy w ten sposób we współpracę, więc zbieg okoliczności, ale jakże piękny i super efekty z tego spotkania powstały.
I te efekty można już wkrótce ponownie obejrzeć na scenie Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży. Punktem łączącym te dwie grupy społeczne jest samotność. Tak można byłoby podsumować pierwszą pana odpowiedź. Dlaczego seniorów połączył pan z nastolatkami, a nie na przykład z dziećmi? Bo bardzo często słyszy się o różnego rodzaju inicjatywach, które mają na celu wspierać samotnych seniorów z DPS-ów, które polegają na tym, że spotykają się ci seniorzy na przykład z okolicznymi uczniami przedszkoli, czy też uczniami pobliskich szkół. Dlaczego połączył pan seniorów z nastolatkami właśnie?
Ci nastolatkowie potrzebują też tego kontaktu i gdzieś żyją w tej przestrzeni wirtualnej, bardzo często w telefonach czy internecie i zapragnąłem gdzieś dać im ten realny kontakt z osobami starszymi. No druga sprawa też jest taka, że z dziećmi młodszymi trudniej byłoby o pogłębienie tematyki scen, a też zależało mi na tym, żeby te sceny, żeby one coś wyrażały, żeby tam też w tych scenach można było sięgnąć głębiej, żeby te postaci czy sytuacje wyrażały to, z czym żyją nastolatkowie oraz seniorzy, żeby mogli tym się wymienić. Obawiam się, że z młodszymi dziećmi nie byłoby to możliwe aż na tak pogłębionym poziomie.
A w którym momencie zauważył pan samotność seniorów? Bo oczywiście możemy oprzeć się o badania wszelkiego rodzaju, jak choćby o badanie noszące nazwę Ocena potrzeb w zakresie wsparcia dla seniorów, z którego to wynika, że co czwarty senior deklaruje, że nie ma nikogo, do kogo może zwrócić się po pomoc. Kiedy pan odkrył to poczucie wsparcia, integracji u seniorów, no i tę ogromną towarzyszącą im samotność?
Jako osoba zajmująca się sztuką, pracuję w, powiedzmy, freelansuję, to znaczy pracuję w różnych miejscach na zlecenia i tak dalej, więc przez ostatni rok pracowałem na pół etatu w Domu Kultury, Ośrodka Kultury Kraków Nowa Huta, gdzie spotykali się właśnie klub seniora i obserwując właśnie tę grupę, która się tam spotykała, zaobserwowałem, że często pomiędzy tymi spotkaniami, które odbywały się raz w tygodniu, ci seniorzy przychodzili do tego Domu Kultury, pytali o więcej aktywności, które mogliby podjąć. No i obserwując właśnie w ten sposób ich funkcjonowanie, stwierdziłem, że gdzieś jest w nich ta potrzeba kontaktu i że to osamotnienie występuje.
I postanowił pan wyjść im naprzeciw i zaprosić na scenę teatralną. Rozumiem, że tę formę wybrał pan także nieprzypadkowo, ponieważ jest pan aktorem, jest pan komikiem, jest pan klaunem, związanym także z Fundacją Czerwone Noski.
Zgadza się. No i też Fundacja Czerwone Noski stworzyła ten projekt i dała mi miejsce do rozwoju tego projektu. Także projekt jest finansowany przez Red Nose Mask International, czyli naszą międzynarodową matkę dla Fundacji Czerwone Noski.
Chcący zrealizować spektakl teatralny, to trzeba mieć aktorów, o aktorach sobie już coś powiedzieliśmy, trzeba mieć fundusze, o tym także była już mowa, trzeba mieć też pomysł. No więc co zobaczymy na scenie?
Na scenie zobaczymy to, co w improwizacji sceny inspirowane są sugestiami, słowami inspiracji od widowni, więc tak naprawdę to my mamy wpływ na to, co się wydarzy na scenie, proponując, jaki będzie zawód danej postaci, w jakim miejscu odbywać się będzie scena, czy czego dotyczy sytuacja. A to, do czego zainspirują aktorów słowa otrzymane od widowni, tego zdradzić nie mogę, bo dowiemy się tego w momencie, kiedy wydarzy się to na scenie. To aktorzy będą się dzielić swoimi przeżyciami z nami i tym, co siedzi w ich głowach, duszach, sercach.
Czy to oznacza, że sięga pan po metodę improwizacji, że z niej w szczególności korzysta przy tworzeniu tego spektaklu?
Zgadza się. Ja sam jestem improwizatorem z 14-letnim doświadczeniem. Uczę wraz z moim przyjacielem w szkole komedii. No i razem w tym projekcie uczestnicząc, ja zacząłem pracować z młodzieżą. Mój przyjaciel Marian Mateusz Janusz pracował z seniorami. No i po kilku tygodniach ich połączyliśmy, więc sięgnęliśmy do technik, w których czujemy się najlepiej i które są nam najbliższe i uznaliśmy, że improwizacja, która pozwala na bardzo dużą dozę swobody i daje przestrzeń do wyrażenia siebie, będzie najlepszą z metod.
Mhm. W jednym z wywiadów powiedział pan tak. Impro to nauka działania bez przygotowania i planu, umiejętnego wykorzystania wszystkich dostępnych zasobów, jakie posiada człowiek, wiedzy, doświadczeń i intuicji, aby budować w sobie pewność, że będziemy potrafili zachowywać się tak, jak chcemy w sytuacji, w której się znajdziemy, niezależnie od tego, jaka ona będzie. Kiedy mowa o tych zasobach, to gdyby się przyjrzeć tym zasobom i osób starszych, i osób młodszych, to jak można by je było podzielić, sklasyfikować? Albo prościej, kto łatwiej improwizuje? Seniorzy czy nastolatki? Z kim łatwiej się pracuje tą metodą?
Każdy ma swoje zasoby i z nich korzysta. No, na pewno seniorzy mają więcej doświadczenia życiowego, do którego mogą sięgnąć. Umówmy się, inne rzeczy również bawią seniorów, inne rzeczy bawią młodzież. Młodzież pewnie będzie bardziej nawiązywać do memów czy rzeczy spotkanych w internecie, TikToków, pierwszych może miłości, jakichś klasówek czy rzeczy związanych ze szkołą, a seniorzy będą nawiązywać może bardziej do relacji rodzinnych, do posiadania dzieci, do sytuacji bardziej codziennych, takich, co które je ich spotkały.
Jak wyglądała praca z seniorami i z młodymi osobami, praca nad spektaklem? Podpytuję już tutaj o sam przebieg warsztatów, no bo trzeba było jakoś tych aktorów przygotować do tego, by w umiejętny sposób się zaprezentowali na scenie.
To było bardzo zaskakujące, co się wydarzyło, ponieważ osoby, które powiedzmy na pierwszych spotkaniach były bardziej wycofane i mniej angażowały się w ćwiczenia lub no nawet zdarzyło się, że w trakcie półtorej godzinnego spotkania wychodziły, bo stwierdzały, że to nie jest na przykład dzień dla nich. Mówię tutaj o seniorach. Potem poznając technikę, zaprzyjaźniając się z nami, z grupą i z tym, w jaki sposób pracujemy, pragnęły więcej. Często po półtorej godzinnych spotkaniach właśnie były głosy, które mówiły, że jeszcze chcemy pracować. To było bardzo zaskakujące. Natomiast zdolności poznawcze osób starszych zmniejszają się wraz z wiekiem i tego typu praca właśnie stymuluje umysł, ciało, bo też dużo ruchu występuje w improwizacji. Wierzę i mam nadzieję, że są badania, które potwierdzają, że ten właśnie ruch i zaangażowanie wydłuża życie tak naprawdę. I ta praca właśnie o tyle była bardzo angażująca i no, miła, że widzieliśmy, że dajemy im coś, co pomaga, coś, co sprawia, że stają się lepsi, może bardziej świadomi emocjonalnie, że dajemy im zarówno narzędzia, które mogą sprawdzić się na scenie, ale także w życiu, bo czy wyjście do sklepu, czy załatwienie sprawy w urzędzie, no to też jest pewnego rodzaju improwizacja, bo nie wiemy, co tam dokładnie się wydarzy i trzeba reagować na sytuację, która nas spotyka spontanicznie.
Nie bez kozery pytam o kuluary tej pracy z seniorami i z nastolatkami, ponieważ na co dzień jako klaun, jako komik, jako aktor współpracuje pan przede wszystkim z dziećmi, bo Fundacja Czerwone Noski pomaga dzieciom przywrócić uśmiech. W jaki sposób przywracacie uśmiech dzieciom?
Dając im sprawczość. W szpitalu sytuacja wygląda tak, że dzieci leżą na oddziałach, czy to onkologii, czy neurologii, czy chemioterapii, ale chodzimy też na wiele innych oddziałów z czerwonymi noskami, z klaunami. I mało tam zależy od dziecka. Tak naprawdę decyzje podejmowane są przez pielęgniarki, przez rodziców, przez lekarzy, przez oddziałowych. A dziecko jest tą osobą, której są robione te zabiegi. Klaun wchodząc do sali na oddziale szpitalnym daje pełną uwagę dziecku i pełną sprawczość dziecku. Już w progu pytamy dziecka, najważniejszej osoby, która tam jest, czy możemy wejść i to dziecko podejmuje decyzję, czy klaun może wejść do pokoju. Przypomina mi się zabawna sytuacja z ostatniej wizyty w zeszłym tygodniu. Miała ona miejsce, że właśnie ja z moją partnerką pytamy może 8-letniego chłopca, czy możemy wejść. No i on mówi, że nie, ale my widzimy, że jest tam pole do negocjacji, że tak powiem. No więc chcieliśmy sprawdzić, gdzie nie możemy wchodzić, więc weszliśmy do pokoju i zapytaliśmy, czy nie możemy wchodzić tutaj. On śmiejąc się odpowiedział, że tak. Po czym zaczęliśmy wchodzić w każde możliwe miejsce, pod łóżko, na parapet, za łóżko, pytając, czy to jest miejsce, do którego mamy nie wchodzić. Śmiechu było co niemiara.
Czyli przywracacie uśmiech dzieciom, można tak podsumować działalność Fundacji Czerwone Noski. Co panu daje praca w tejże fundacji?
Dotychczas po studiach pracowałem w korporacji i była to praca, która z czasem zaczęła dawać mi coraz mniej przyjemności i pojawiła się we mnie taka myśl, że no dzięki mojej pracy zarabia ktoś za oceanem, nie wiem nawet kto, nie widzę efektów mojej pracy. I robiąc coraz więcej sztuki, angażując się w pracę właśnie na scenie oraz pracę klauna, zaobserwowałem, że idąc do szpitala, mam natychmiastowy feedback od beneficjenta mojej pracy i widzę, że to ma sens. Widzę, że daje uśmiech, daje radość i mi też to daje radość, więc jakieś 2 lata temu rzuciłem pracę w korporacji na rzecz pracy artystycznej.
Ale nie tak łatwo zostać artystą, klaunem.
Oj nie, to wymaga bardzo wielu treningów. W tej chwili pracujemy jako organizacja nad tym, żeby stanowisko klaun medyczny trafiło do PKD, żebyśmy mieli swój zawód klauna medycznego i żeby stać się certyfikowanym klaunem, musimy odbyć blisko 500 godzin warsztatów, treningów, wykładów, a także odbyć kilkaset wizyt w szpitalu, żeby być certyfikowanym klaunem i móc z pełną powagą powiedzieć, że jesteśmy klaunem medycznym.
A jakie umiejętności musi posiadać klaun medyczny?
To jest praca wymagająca bardzo dużej otwartości, wrażliwości, uważności, kreatywności, właśnie umiejętności dostosowania się do sytuacji, którą spotykamy w szpitalu, ale też pewnej dozy wiedzy medycznej, umiejętności zaobserwowania, czy jesteśmy w sytuacji, gdzie pacjent potrzebuje czegoś spokojnego, czy mamy pacjenta, który potrzebuje więcej żywiołowej pracy, dostosowania się do tego, co spotykamy w pokoju, w sali.
A jeśli chodzi o predyspozycje psychofizyczne, czy klaun, aktor, członek Fundacji Czerwone Noski musi być odporny psychicznie na cierpienie młodego człowieka, czy musi być pełen empatii i otwartości, wrażliwości, uważności także?
To tutaj się łączy wiele tych cech. Tak, ta wrażliwość, uważność jest ważna i ona jest bardzo potrzebna. Natomiast czuję, że pod tym pytaniem jest trochę, czy jak wracam do domu, to czy dotykają mnie historie, które spotykam w szpitalu? No i odpowiedź jest taka, że i tak, i nie, bo z jednej strony widząc to, w jakim stanie są często pacjenci, beneficjenci naszej pracy, jest to bardzo dotykające, poruszające. Natomiast z drugiej strony czerwony nos, który zakładamy jako maskę, jest najmniejszą maską świata i w pewnym sensie nas trochę dystansuje od tego, co się dzieje, bo jesteśmy w postaci. Jesteśmy w postaci klauna. I przychodzimy tam z konkretnym celem, żeby się pobawić.
I bawią się państwo z młodymi pacjentami jako członkowie Fundacji Czerwone Noski. No ale wracając do projektu Międzypokoleniowy Most i patrząc na sukces tej premiery i na to, że już wkrótce, czyli 19 czerwca, będzie można raz jeszcze ten spektakl zobaczyć. Czy to oznacza, że to jest początek czegoś nowego? Że to być może jest jakaś nowa ścieżka Fundacji Czerwone Noski?
Fundacja Czerwone Noski angażuje się w wiele projektów, na które w danej chwili jest budżet, mówiąc bardzo pragmatycznie. Druga też sprawa jest taka, że Innovation Fund, z którego właśnie środki zostały nam udzielone, polega również na tym, że naszym doświadczeniem zyskanym w tym projekcie mamy podzielić się z innymi krajami, które są w parasolu Red Nose Mask International, więc może inne kraje będą chciały kontynuować ten projekt w swoich krajach, czy Czechy, Słowacja, czy Niemcy, Austria.
Czyli to oznacza, że projekt międzypokoleniowy Most ma przyszłość. Jeśli nie w Polsce, to być może za granicą.
Owszem, zgadza się. Projekt ma bardzo duży potencjał i liczymy na to, że jego realizacja jest możliwa w przyszłości.
Pan Michał Iwanicki, koordynator tegoż projektu, czyli projektu Międzypokoleniowy Most, klaun, komik, aktor, był dziś moim i Państwa gościem. Panie Michale, bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję również. Do usłyszenia.